Wczesne rozmowy.
Łukasz Kaźmiarczak, Adam Loch i Tomasz Kilarski, dziś nasz gość. Jeszcze raz dobry wieczór.
Dobry wieczór, mamy godzinę pierwszą, minut dwie. 1 sierpnia 2025.
Stary radiowiec wyszedł z Tomasza Kilarskiego. Też dowód na to, że jesteśmy na żywo, nie powiem online, bo już prawie się
na żywo
ugryzłem język, tak rozmawiamy o internecie.
Chciałbym Państwu powiedzieć bardzo ważną rzecz. Przepraszam, Łukaszu, że przerwę. Zrobiliśmy bardzo ważną rzecz, ponieważ tak sobie przegadaliśmy to, czym rozpoczęliśmy naszą audycję i myślę sobie tak, trochę przewietrzyliśmy pomieszczenie, otworzyliśmy drzwi, przeszliśmy się, zrobiliśmy kilka przysiadów, wzięliśmy szklankę wody i myślę sobie, że jeśli Państwu gdzieś tam ta historia, która pojawiła się pierwsza, powiem to jako terapeuta, zagnieździła się to, żeby
zrobić podobnie,
żeby to się trochę rozruszało, żeby rozruszać się, proszę Państwa, to bo naprawdę trzeba zadbać o siebie. W tym momencie dbamy o siebie i oczywiście nie bagatelizujemy tego, co zostało powiedziane, co padło, bo to jest bardzo istotne, ważne, ale zadbajmy o siebie. Zróbmy sobie herbatę. On lekko może, przepraszam, co powiem teraz, może lekko z miodem. O, z miodem i ciepła herbata zrobi bardzo dobrze. Trochę nas rozanieli i po audycji około godziny drugiej można pójść spokojnie spać.
Nie, w zasadzie, proszę Państwa, są tutaj zbędne, dlatego że ta porada jest darmowa. Macie Państwo darmową wizytę u psychologa i specjalisty w tej godzinie. Zresztą zachęcamy oczywiście do dzwonienia w różnych sprawach do nas, tak jak pan Sławomir również zadzwonił. I ja także lubię takie telefony, kiedy po prostu ktoś chce powiedzieć coś, co w danym momencie mu zalega, siedzi. Od tego też tutaj jesteśmy. Ale jednak jakiś most musimy przerzucić do poprzedniej godziny, do tamtej historii. No i taki widok dziecka, które na przykład pije piwo któryś raz, któryś dzień z rzędu, wywołuje w nas alarm i chcemy wtedy powiedzieć, słuchaj, czy ty nie masz problemu z alkoholem, ale jeśli to samo dzieje się z telefonem albo z internetem, to jakoś chyba tak nie reagujemy od razu z automatu.
Tak, myślę sobie, że jesteśmy bardziej liberalni. Gdybyśmy zobaczyli, mówiąc brzydko, a powiem ładnie, osobę małoletnią z otwartą butelką z napojem alkoholowym, to pewnie byśmy szybciej zareagowali niż tak, jak widzimy go w tramwaju, który siedzi, wchodzimy do tramwaju i ludzie są po prostu przyklejeni do telefonów. Mhm. I właśnie tutaj chyba ten większy liberalizm. Ale sobie tak myślę, że dzisiaj nawet idąc ulicą są osoby, które zwracają na to uwagę. Myślę sobie, że są osoby, które po prostu to widzą.
Że ktoś jest
w telefonie.
Wklejony.
No przecież zobaczmy.
Właśnie to słowo, w telefonie.
Tak.
W telefonie.
Ale zobaczmy, co się dzieje na przejściach dla pieszych.
Jest telefonem, ale w telefonie.
Tak, jesteśmy utopieni w telefon. Mhm. I wyobraźmy sobie te przejścia dla pieszych, które są tutaj na przykład na wysokości naszego dworca kolejowego, żartobliwie nazywanego chlebakiem, i przejdź offline. Zrób to offline i zobaczcie.
To już będziesz bohaterem dnia, można powiedzieć.
Tak, odłóżmy ten telefon, bo też przez to, że zatopieni jesteśmy w mediach, możemy stać się, mówiąc wprost, osobami poszkodowanymi, bo możemy przejść na po prostu czerwonym świetle, a samochody wtedy jadą.
No właśnie.
Co wtedy?
Ja w każdym razie za kółkiem używam zasady ograniczonego zaufania równie mocno w stosunku do pieszych, jak i wobec kierowców. Drogi terapeuto, specjalisto leczenia uzależnień, nie zawaham się użyć twojej obecności. Jak wygląda... Czy to jest takie klasyczne stadium uzależnienia? Myślę o sieci, o internecie, jakie występuje przy każdego rodzaju uzależnieniu. Mhm. Czym się różni?
Czy myślę sobie tak, że każde uzależnienie ma swoją specyfikę. Dlatego, że to jakby to gdzieś, jeśli byśmy powiedzieli, są uzależnienia substancjalne i niesubstancjalne. Ale chciałbym się tu oprzeć na takich trzech nogach, które są istotne, nie odbiegając oczywiście od wykładników klinicznych uzależnienia, ale mówimy o takich trzech drogach, czyli o takim mechanizmie iluzji i zaprzeczania. A właściwie pierwszy jest, zamiast iluzja, to jest nałogowa regulacja uczuć i emocji, albo nałogowa regulacja emocji. Nałogowa regulacja...
Czyli uzasadniamy sobie, tak jak rozumiem, to, że przecież robimy
oczywiście
w porządku, mamy kontrolę, nie mamy żadnego problemu, i to tylko świat się myli.
Tak, to jest ten właśnie to jest ta iluzja i zaprzeczanie, ale nałogowa regulacja emocji to jest tak, że kiedy pojawia się jakaś emocja, właśnie, proszę Państwa, nie ma emocji złych i dobrych. Są te, które chciałbym dzisiaj zaprosić do zmiany i do takiej zmiany, żeby pomyśleć sobie, że są emocje, które lubię, których nie lubię, albo te, które są potrzebne mi, albo te, które są, nie są mi za bardzo potrzebne, albo są mi mniej przydatne. I to jest ta nałogowa regulacja uczuć emocji. Kiedy pojawia się coś, czego nie lubię, co trudno mi skontenerować, co trudno mi jest przyjąć, zaakceptować, to szukam bardzo szybkiego rozwiązania. I często zdarza się tak, że szybkim rozwiązaniem jest substancja, czytaj alkohol, narkotyk, zachowanie, zakupy, właśnie dzisiaj wszechobecna sieć, ale też telefon i uciekam, i scrollowanie, i taki ten syndrom tego kciuka. Przypomnijmy sobie, że kiedyś jak wchodziły te pierwsze telefony dwuzakresowe, to też były, jakby to powiedzieć, zwyrodnienia kciuka, już nawet kiedyś chyba badania były. Czyli mamy nałogową regulację uczuć emocji.
Ciekawe, czy dziś dzieci rodzą się już z kciukiem przerośniętym, przystosowany w toku ewolucji.
Musielibyśmy zapytać neonatologów. I to jest neonatologów, czyli ten pierwszy mechanizm, taki właśnie ważny mechanizm psychologiczny, nałogowa regulacja uczucie emocji. Iluzja i kolejne iluzja i zaprzeczanie. Czyli tak naprawdę, tak właśnie, tak jak powiedziałeś, mam kontrolę, wiem, co robię i tak dalej, ale niestety pamiętajmy, proszę Państwa, w uzależnieniu jest tak, że w pewnym momencie zachowanie nadmiarowe albo właśnie to niesubstancjalne uzależnienie, albo uzależnienie substancjalne przejmuje kontrolę nad zachowaniem. Może to się wydać, no ale jak to? No ale tak to właśnie, bo po prostu jest tak, że z poziomu osób, które nazywamy anonimowymi alkoholikami czy anonimowymi narkomanami, oni mówią wprost w 12 tradycjach czy w 12 krokach, że uznałem bezsilność wobec. Mm-hmm. Czyli formalnie jest tak, że ja jestem bezsilny i to jest też świadomość, wgląd w to, że ja jestem bezsilny wobec tego.
Rządzi mną nauk.
Tak, dokładnie. Rządzi mną nauk, substancja albo właśnie sieć, internet, telefon i tak dalej. Zobaczmy, idźmy dalej. Czyli i potem ten kolejny taki mechanizm, który mówi rozpraszanie, rozdwajanie ja. Ja trochę to uproszczę i spłycę bardzo, ale to jest taki, jakby tu pojawia się taki dysonans, rozdźwięk między ja realnym, a ja idealnym. Czyli to, jaki jestem i jaki chciałbym być. Więc żeby czuć się dobrze i mieć te emocje, które lubię, no to ja sobie będę idealizował to tak, że idealizował w cudzysłowie oczywiście, ale idealizował to substancją na przykład, albo zachowaniem. I potem jak się będzie pojawiało to ja realne, czyli to takie, jakie mam na co dzień, to się okaże, że będę czuł się trochę gorzej, będzie mi nieprzyjemniej, zatem znów będę szukał substancji. I pamiętajmy, proszę Państwa, jedną bardzo ważną rzecz. Specjaliści wiedzą, ale psychologowie i też psychologowie kliniczni też wiedzą. Chodzi tam też, proszę Państwa, o układ nagrody. My sobie tym, co robimy, dostarczamy tego, o czym mówi Gabor Mate, przez jednych lubiany, przez innych mniej lubiany, ale człowiek, który mówi jasną rzecz. Tam chodzi o dopaminę, tam chodzi o to, mówiąc językiem prostym i spłaszczając i wyjaśniając, to hormony szczęścia. Oksytocyna, dopamina, serotonina.
Niestety jesteśmy biologią.
Tak, i to jest najzwyczajniej w świecie potrzebny jest wyrzut tego. I pamiętajmy, że dzisiaj jest tak, że te gry, ta sieć, czy nawet te substancje, coraz więcej ich syntetycznych, one są tak konstruowane, że one są porcjowane, tak, że ona, że załóżmy w sytuacji użycia jakiejś substancji psychoaktywnej, je w metabolicznym szlaku, ona szybciej jest metabolizowana, więc pojawia się głód, jeden z podstawowych też objawów uzależnienia, głód, czyli wewnętrzny przymus przyjmowania substancji albo wewnętrzny przymus robienia czegoś.
I też i idziemy wtedy, braku szukam kontroli tego, co robimy. Ta historia sprzed godziny była takim klasycznym przykładem absolutnego
utraty kontroli.
Utraty kontroli i jakby zaburzenia tego, co jest realne, co jest nierealne.
Tak, i ta sieć jest takim właśnie też... Ja przestrzegam wszystkich, którzy mają... Przestrzegam, bo to jest chyba ważne słowo. Albo inaczej, zapraszam... Zobaczmy, co faktycznie, idę tutaj w stronę trochę pana Adama, że zobaczmy, co te nasze dzieci robią w tej sieci, co w tym internecie.
Ja oczywiście mógłbym teraz jakieś przeciwwagi znajdować, poproszę, jeżeli chodzi o korzyści z internetu. Myślę, że one są oczywiste. Po takiej historii, no dosyć cienkim strumyczkiem tak. będzie brzmiało to, jeśli ja będę mówił, że możemy bardzo łatwo zarezerwować bilety.
Oczywiście.
Kolejowe, lotnicze, wyjazdy,
Łukaszu,
możemy sprawdzić pogodę.
Prawda.
No, dokładnie no powiedzieliśmy w tym samym momencie tego typu rzeczy. To są cenne rzeczy.
On jak jest nam potrzebny dzisiaj.
A mamy szefów, którzy na przykład żądają od nas odpowiedzi mailowej.
Oczywiście.
I na przykład musimy bardzo szybko się opowiedzieć, czy klient, kontrahent, ktokolwiek... ten cały, prawda, także no jest tego mnóstwo.
Uśmiecham się. Nasz szef oczekuje odpowiedzi. Proszę Państwa, wysyłamy to klasyczną Pocztą Polską w liście zwykłym, tudzież poleconym.
Za potwierdzeniem odbioru.
Tak, 3-4 dni czekamy i wyobraźcie sobie, że ten mail za jednym kliknięciem po kilku milisekundach jest na drugiej stronie świata. A poczta po prostu leci. Nie, oczywiście nie mówiąc źle o poczcie, po prostu to ona też jest potrzebna.
Ja oczywiście próbuję, przywołuję dla porządku. Wszyscy wiemy, że internet ma swoje plusy. Bardzo często możemy sprawdzić chociażby ważne daty z historii.
Oczywiście.
Tak, i gdybym teraz chciał coś więcej Państwu powiedzieć, nie wiem, o na przykład fotografii Powstania Warszawskiego, Goniuszu Lokajskim, no to raz, dwa, trzy, wchodzę w internet, biogram. Najważniejsze zdjęcia, co się potem z nimi działo, gdzie można je kupić na eBayu na przykład, czy na innych portalach aukcyjnych i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście jedna strona, ale zaraz mimo wszystko wrócimy na ten drugi brzeg.
Dobrze.
Ja to, jak mówię, tak postanowiłem, żeby jednak minimalnie przypomnieć, że to nie jest tylko zło wcielone, które powoduje w nas bardzo złe rzeczy. A my jesteśmy... pod numerem 618-65-465-4. Ty, Tomaszu, jeszcze coś chciałeś dodać?
Tak, jedno zdanie, że ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, bo zobaczmy, szanowni państwo, co się wydarzyło kilka tygodni temu. Nasz naukowiec Sławosz Uznański. I zobaczcie, proszę państwa, co się zadziało. Widzieliśmy, co on widział. Co się, gdyby nie to dobrodziejstwo sieci internetu, to obeszlibyśmy się smakiem, patrząc w czarno-białym bądź w kolorowym telewizorze.
Tak, widzisz, mi się też wyświetlił teraz lot Amerykanów na Księżyc.
Tak.
Armstrong i Aldrich, którzy tam nieśmiało próbują tuptać sobie po srebrnym globie.
I to jest potrzebne.
Pięter takie puste w środku. Uśtały się, brzęczały, tłukły.
Dwadzieścia minut po godzinie pierwszej. Cały czas towarzyszą nam rytmy polskiej sceny muzycznej, która przerabia utwory z powstania warszawskiego. To akurat był Artur Sypka do słów Mirona Białoszewskiego, zresztą bardzo wstrząsająca poezja. Do znalezienia nie tylko w internecie, można także mieć tomik i sobie przeczytać ten wiersz. Wracamy do tematu jednak internetu. Kwestia, która też mi nie daje spokoju, bo jest takie to, co powiedziałeś, że ludzie potrzebują skierować się w sytuacji kryzysowej do internetu. I myślę sobie, że pewnie znalazłbym osoby, które by zadzwoniły i powiedziały, że internet uratował ich przed totalną samotnością.
To prawda. Przypomnijmy sobie słynną postać Toma Hanksa w filmie Bezsenność w Seattle. Proszę państwa, masz wiadomość.
No tak.
Dokładnie.
Nie, to nie jest ten film.
Nie, ten film?
Nie, skrasowało ci się. Bezsenność jest, w Seattle to akurat jest bardzo radiowa opowieść.
O, pięknie. To już ta godzina, proszę państwa.
O pewnej pani, która usłyszała dziecko opowiadające o swoim ojcu w radiu. W radiu zresztą cudowne i będę zawsze to gloryfikował. A Masz wiadomość to jest historia...
Przepraszam.
Księgarza. I księgarenki, tak można powiedzieć.
I tam właśnie ten Tom Hanks.
I tam był Meg, tak. Ale i tu jest Tom Hanks.
Tak, i tu, i tu.
I tu też Meg Ryan.
I Meg Ryan.
Tylko, że inny film.
I teraz, i właśnie, proszę państwa, okazuje się, że chyba jednak godzina nas jednak faktycznie goni i miażdży, ale wrócę do tego, co rozmawialiśmy przed chwilą, przed anteną. Dzisiaj to, co się wydarza i ten mechanizm uzależnienia, on jest po prostu... Od wielu lat, znaczy mechanizm jest taki sam i on po prostu jest, ale my po prostu pomijamy pewne fakty, pewne rzeczy. Myślimy, że to tak jest, że to tak ma być. I ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem mniej uzależniony niż ten, nie? Dlaczego? Można być mniej uzależniony?
Gradacja.
Tak, to jest tak samo jak wytrawni alkoholicy mówią, ja nie jestem alkoholikiem, bo ja tylko piję piwo, nie? A piwo to nie alkohol. No przecież to jest totalne spłycenie. Przecież jakbyśmy zobaczyli na etykietę, to tam jest alkohol. Nie ma, proszę państwa. I wracając do internetu czy do uzależnień, on jest potrzebny, ta sieć jest potrzebna, bo ona nam bardzo ułatwia życie. Możemy wszystko znaleźć, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, prognozę pogody, czy nawet można zarezerwować pokój. Ale dzisiaj okazuje się, że niestety... wymyka się, to padło tu przed chwileczką, jeszcze państwo nas nie słyszeli, wymyka się czasami to po prostu spod kontroli. Utrata kontroli nad zachowaniem, utrata kontroli nad funkcjonowaniem w tych międzynarodowych klasyfikacjach chorób i zaburzeń zachowania, jest napisane, że że uzależnienie jest klasyfikowane jako zaburzenie zachowania w związku z używaniem na przykład alkoholu, kanabinoli, stymulantów i tak dalej. To są zaburzenia zachowania. Więc tak naprawdę myślę sobie, że żeby odzyskać kontrolę nad swoim zachowaniem, trzeba słuchać siebie, słuchać swojego ciała, też słuchać osób, które nas obserwują. I jak Łukasz powiedział wcześniej, że ktoś zauważył, że on za często sięga po telefon. Moje dzieci też pewnie już śpią teraz, ale też czasami zwracają mi uwagę, tato, odłóż ten telefon. I tak jest, nie?
Ja też słyszałem. No, tato, odłóż ten telefon.
Ale na przykład dzisiaj patrząc z poziomu naukowego świata, no gdzie możemy znaleźć informacje o czymś? No po prostu tylko tam, a nie biec do biblioteki. Choćby, no właśnie, może tak być, że dzisiaj nawet przypomnijmy sobie historię właśnie gazet, które w pewnym momencie pojawił się chyba taki kryzys, co prawda też może pokazane w mediach, że ludzie kupują mniej gazet papierowych, a szukają w internetach.
Tam mają szybciej i bardziej update'owane, aktualniejsze. Ale tak myślę sobie też o tym, jak internet może działać. Wrócę jeszcze do tej samotności za chwileczkę, ale znalazłem taki cytat z artykułu na temat właśnie tego, jak internet działa na ludzi. To jest taki cytat w cytacie, bo pochodzi on z książki Leo Babuta, 52 zmiany. Jest tam rozdział Wyłącz sieć. I autor pisze, że bycie ciągle online, czyli w internecie, oznacza, że tak naprawdę jesteśmy narażeni na to, że ciągle ktoś nam może przerywać. Stresujemy się nadchodzącymi informacjami, czy też mailami, komunikatorami, czy tym, co ktoś wstawił do internetu i ciągle jesteśmy na łasce żądań innych, a trudno jest zwolnić, jeśli stale sprawdzasz nowe wiadomości, informacje. Taka linka.
No tak, to jest historia lajków, o których mówiliśmy. Lajki. Co się stało? Mam zły dzień. Czemu? Bo nikt mnie nie polajkował. Mam mniej followersów niż wczoraj.
Hania ma więcej niż Juka.
To jest też niebezpieczne, to jest ryzyko, bo ludzie... I teraz zapytajmy się tak, dlaczego to jest takie ważne dla ciebie, żeby mieć tych followersów?
Jak to... To wrócę do tematu sprzed dwóch dni, kiedy rozmawialiśmy na inny temat i odwołam się do piramidy Maslowa, czyli do tego, że potrzeba bycia akceptowanym, pożądanym społecznie, osadzonym, potrzebnym, no jest jedną z podstawowych, może nie tych najbardziej fizjologicznych, ale na czwartym chyba poziomie, jeśli dobrze pamiętam.
Potrzeba przynależności.
Tak.
I
teraz lajk jest taką przynależnością.
Natomiast myślę sobie tak, że jeśli lajk nas kształtuje...
To już jest źle z nami.
Nie lubię tego słowa, ale to znaczy, że moglibyśmy się zastanowić, czy tego garba nie mamy. Wiesz, to trzeba się obrócić i zastanowić, czy to jest ważne. Ale też chciałbym zaprosić do tego, żebyśmy... Myślę, że to jest bardzo dobry przykład. Ona już dzisiaj śpi. Ona ma na imię Amelia i to jest moja córka. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Taka ciekawa historia, która właśnie... Ona do mnie czasem, dzwonimy do siebie, piszemy do siebie, rozmawiamy ze sobą. Myślę, że bardzo dużo. I Amelia ma takie fajne spostrzeżenia, nie? Że... Oczywiście posługuje się żargonem młodzieżowym, bo ma 15 lat, ale mówi, tato, zobacz, o co chodzi. Co to się w ogóle wydarzyło? Pokazuje mi jakiś tam obraz w internecie i że coś tam się dzieje, że ktoś na przykład płacze, bo, nie? I teraz ta historia lajków, tych złamanych serc, złamanych związków, złamanych relacji, bo ktoś nie odpisał, bo ktoś nie napisał, bo ktoś nie polajkował. No to pytanie jest proste, gdzie jesteśmy my? Wiesz co, Łukasz, pojawia mi się takie pytanie z poziomu też uzależnienia, ale też z poziomu takiego samoświadomości, takiego bycia przy sobie, bycia ze sobą, tego, co od wielu lat psychologia też proponuje ludziom. Dzisiaj mówimy o tych uważności, o mindfulness właśnie, między innymi, ale też o NVC, czyli No Violence Communication. To, co powiedział nasz...
To są analogowe wartości.
Tak.
To nie są wartości ze świata sieci.
Nie. Tak, to są wartości, które albo wysysamy, mówiąc wprost, z mlekiem matki, albo są nam przekazywane od babci, dziadka i tak dalej.
I raczej do kultywowania na żywo w relacjach bezpośrednich.
Ale to wiesz, że to możesz przenieść w sieć. I możesz to potraktować jako zasób. To może być zasobem. Ta sieć może nie być tylko kulą u nogi. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak to wygląda, to proszę państwa, zobaczmy prostą rzecz. Jesteśmy trochę manipulowani, czy dzisiaj jesteśmy w radiu, ale mamy te wszystkie media społecznościowe. Tu nam daje taki produkt, tutaj daję taki produkt, tu takie rozwiązanie i tak dalej. I to, co właśnie powiedziałeś, bycie cały czas online jest niebezpieczne, bo my nie jesteśmy się w stanie skupić na jednej rzeczy, tylko co chwilę nam wyskakuje jakaś reklama. To o tym i teraz co wszystko mówimy? Przecież sieć nas słucha. Rozmawiamy chwilę na przykład, powiedzmy wprost, o chusteczkach higienicznych takich i za kilkanaście, kilkadziesiąt sekund w naszym telefonie pojawia się to. Więc może tak być, żebyśmy się wyłączali po prostu, żeby nie być online cały czas.
To pewnie będzie taka konkluzja, której jeszcze może... U brzegu tego programu będziemy, jeszcze nie teraz. Kolejne pojęcie, to trochę związane z tym lajkowaniem, Facebookowa zazdrość. Przeglądamy sobie czyjeś życie, które jest pokazywane nam. To osobna kwestia, to takie uzewnętrznianie się, ale to, że na tej podstawie widzimy, że ktoś ma dobrze, lepiej, najlepiej. I podobno naukowcy mówią, że to jest już stwierdzone, że można taką osobną kategorię stworzyć, właśnie zazdrość. Nazwijmy ją facebookowa, ale internetowa.
Znaczy jest to takie, znaczy to istnieje i myślę sobie, że to istnieje już od wielu lat. Od momentu, kiedy pojawiła się sieć, pojawiła się wszechobecna sieć, wszechobecny internet. Że my jesteśmy zazdrośni, chcemy więcej. Nie pamiętam z którego roku, ale jeszcze na początku mojej kariery czytałem badania związane między innymi z zamożnością. Mamy słuchacza.
Halo, halo.
Dobry wieczór.
Czy to ponownie pan Adam?
Tak. Tak, słyszę, że przerażającą historię opowiedziałem, bo prawdziwą, także niestety, no ale musiałem to zrobić, bo myślę, że...
Panie Adamie, ja...
bardziej się zająć swoimi po prostu dzieciakami, bo...
Ja panu absolutnie nie będę wypominał tego. Ona jest po prostu tak mocna, że myślę, że się trochę po prostu położyła taką chmurą nad naszą audycją, ale takie memento jest potrzebne. Nie mam.
Oczywiście, że tak, no po to opowiedziałem, no inaczej bym tego nie opowiadał.
Zeszły z pana trochę emocje?
A, już teraz jest okej, zapaliłem papierosa. To już było parę lat temu, więc jest okej. No ale panowie, by tutaj, to okej, ja was rozumiem doskonale, ja tutaj nie jestem jakimś tutaj wielkim... Ja rozumiem, że internet jest potrzebny, że tego się nie da wyplenić.
Czyli nie jest pan talibem, tak, jeżeli o to chodzi.
To, że ja nie mam internetu, to nie znaczy, że ja nie wiem, co się tam dzieje. Tylko chodzi mi o dzieciaki.
Właśnie.
Rozumcie to. Nie poruszyliście w ogóle tematu seksu w internecie, pornografii. To przecież ja byłem ostatnio kumpla tutaj w rodzinie i gadaliśmy o starych czasach. Tam mieliśmy 15-16 lat i chcieliśmy obejrzeć film pornograficzny. Trzeba było się nagłowić, trzeba było załatwić magnetowi, kasetę po UHS. Trzeba było to gdzieś podłączyć. U kogo? U ciebie? U mnie? Żeby mnie matka szmatą zabiła. U ciebie? Starzy mnie z domu wyrzucą. U ciebie? Co ty? Wyrzuć ci nas ojciec z domu i sam będzie oglądał. No i taka była historia, nie? A teraz pytam się go, bo mówię, a pokaż mi, jaki jest teraz dostęp do pornografii. Wyciągnął swój telefonik, patrz. 20 sekund i już miał listę filmów.
Żadne filtry rodzicielskie na to nie poradzą, nie, bo obejście
pytam się go, czy to jest, każdy może mieć taki dostęp? On mówi, oczywiście, że tak, jak każdy, kto ma podobny telefon, nie? Może to niby blokować, dzieciaki mogą to mieć zablokowane, ale podobno i tak to można obejść, bo dzieciaki są sprytniejsze od nas. One z tym się urodziły, więc...
Dajmy głos panu Tomaszowi Kilarskiemu. Tomku, weź troszeczkę tutaj wprowadź też takiego spojrzenia terapeutycznego.
Ja, panie Adamie, dziękuję za ten głos. Ja bym chciał jedną rzecz wydatnić i uwypuklić to, co pan powiedział o różnego rodzaju, o różnych treściach, które są nieadekwatne do wieku, które są eksplorowane właśnie przez młodzież. Ale chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz, którą pan powiedział, żebyśmy się zajęli dziećmi. Ja chciałbym powiedzieć, żebyśmy się zaopiekowali swoim... Tak, dzieciaki, że ten... Powiem tak, dzieci są dobrem narodu, tak może trochę pompatycznie, górnolotnie, ale one przepraszam, za kilkanaście lat, czy tam załóżmy, jak będę już tam, życzę sobie, żeby dożyć 80 lat, myślę, że może jakiś młody człowiek po prostu pomoże mi wejść do tramwaju, albo wejść po schodach, nie? I chodzi o to, że chciałbym, żebyśmy się zaopiekowali, ale wrócę do tego, co pan powiedział, to my w teatrze dramatycznym mówi się tak, to otoczenie tworzy króla. Więc chciałbym wszystkich zaprosić do tego, żebyśmy się zajęli być może faktycznie tym otoczeniem, czyli naszymi dziećmi, i zaproponowali im alternatywne metody spędzania wolnego czasu. Jest teraz coraz więcej tego. Mamy parki rozrywki. Nie musimy siedzieć w sieci. Mamy parki, które są rewitalizowane w naszych miastach, czy w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w Krakowie, gdziekolwiek, czy być może nawet...
Ale wie pan doskonale, że jest bardzo trudno teraz przekonać młodego człowieka, żeby poczeć grać w piłkę na boisko. On woli rąbać w piłkę.
Tak, ale wie pan co, panie Adamie, ale też jednocześnie można u młodego człowieka wywołać pewien rodzaj snobizmu, bo dziś powrót do natury, wie pan, to co ruchy ekologiczne propagują, tak. Możemy próbować uderzać w nutę, która jest modna, mhm. a modne jest też trochę takie slowly, tak, life'owe życie, tak. zejście z tego tempa, więc jeśli walczyć, to uważam, że na tym polu można byłoby coś uzyskać.
Chciałbym podsumować to, co pan powiedział, jeszcze przepraszam, panie Adamie, powiedział pan takie, że trudno oderwać młodego człowieka od komputera, od FIFA, ale ja myślę sobie, że warto powiedzieć, że to nie jest niemożliwe, czyli to nie jest niewykonalne.
No, ale bardzo trudne.
A ja jeszcze panom coś powiem, nie, bo znalazłem taki artykuł autorstwa Jacka Dukaja, bardzo dobrego polskiego pisarza, który zresztą wróżył świat, jaki będzie jeszcze w przyszłości krok dalej niż tylko internet, co będzie Big Tech nam w stanie zaoferować. Mhm. Ale on mówi, że bonzowie tych wielkich firm z branży Big Techu, ich dzieci uczą się w szkołach analogowych, gdzie szczytem innowacji jest czarna tablica, kreda i gąbka, bo podobno tak, według tych trendów, to są tam te dzieci, które mają być przyszłymi następcami, zyskują prawdziwe kompetencje, których nie są w stanie zyskać poprzez tą ztechnicyzowaną szkołę, która jest coraz bardziej... Tak.
A ich ojcowie co robią? I pan powtórzy, co robią ich ojcowie?
A ich ojcowie zajmują się właśnie sprzedażą marzeń internetowych.
No właśnie, więc o to tutaj chodzi. No,
taki artykuł znalazłem, nie wiem, czy to prawda, ale tak znalazłem.
A ich dzieci, kurczę, są co, kontrolowane? Zakaz internetu, czy jak to wygląda?
No chyba tak to jest.
No panowie, no... Proszę, wyobraźcie sobie, że byłem w Poznaniu, to się działo w Poznaniu, wsiadłem do tramwaju i wszyscy tam siedzieli w swoich telefonikach, dużo młodych ludzi, i miałem w kieszeni starą Nokię i ta Nokia zadzwoniła, fuga, taki był kiedyś sygnał, a że jechałem do Poznania, więc zrobiłem go na maksa, bo wiedziałem, że Poznań jest hałas. I wyobraźcie sobie, jak ta fuga zadzwoniła, to dwóch kolesi młodych od razu... Co się dzieje, nie? Co rewelacja. Wyciągłem tą Nokię, a ten jeden mówi, ale old school, nie? Na niego spojrzałem, ale się uśmiechnął, więc teraz... ja też się uśmiechnąłem, nie? I reszta od razu głowy do góry i co się stało, nie?
Pan ich wyrwał tak naprawdę z wpatrywania się w ekran.
Stałem się ciekawością, jak oni pan... system, a ja sam, ale już byłem jakiś inny, tak?
Ale nie pan...
szukałem inności, chyba to właśnie jest moja inność.
I panie Adamie, bardzo dobrze, że pan zadzwonił, tak fajnie, że pan też w innym kontekście powiedział, ale chciałbym panu powiedzieć, że pan, mówiąc brzydkim językiem, zrobił im pan wyrwę w życiorysie, bo najzwyczajniej w świecie okazuje się, że dzisiejsza młodzież to nie jest tylko młodzież z sieci, ale jak chodzę po mieście, chodzę w mieście, poruszam się w różnych przestrzeniach społecznych, czy w Poznaniu, czy w innych dużych miastach, okazuje się, że oni się zaczynają ubierać tak jak my. Kiedyś szukają takich właśnie styli w stylu.
Nie wiem.
Zapraszam, byłem w Katowicach właśnie ostatnio i myślę sobie, że wyszedłem na ulicę i właśnie moja 15-letnia córka mówi, tato, on chyba jest tak ubrany jak ty, kilkanaście z tych zdjęć, co tam pamiętasz z mamą.
Może, ale to już nie to, co kiedyś było. Metal to był metalem, punk był punkiem, skin był skinem, dyskomot był dyskomotem, depesz był depeszem, to się wszystko... A teraz wszystko jest masa, to jest wszystko dla mnie, że tak sami są po prostu.
Mimo wszystko ja do końca nie tracę nadziei, jeśli chodzi o młodokonie. Ja też mam dzieci, które moim zdaniem coś rozumieją z tego wszystkiego, chociaż już nie są w szkole analogowej, no ale tak jak powiedziałem, to są kompetencje unikalne, to myślenie takie analogowe, które wcale nie musi być niczym złym.
Tak, to prawda.
Się wydaje.
To myślę,
tylko chciałem taki przekaz dla wszystkich rodziców. Powiedzą, że teraz nas słuchają i dzieci śpią za ścianą, po prostu wstańcie czasami, albo idziecie, nie wiem, do łazienki w nocy, napić się czegoś, idźcie, sprawdźcie, co robią wasze dzieci, czy śpią, grają, ja się przyłączam. Grają to, co grają. Po prostu kontrolujcie to, bo internet ma wielkie szpony. Tego się nie da już wymazać, ale trzeba pilnować, jeszcze raz pilnować, żeby nie doszło do takiej tragedii.
Przy pewnych plusach internetu bądźmy czujni.
Zawsze mówi... największy jest minus, taki jak dziecko ginie.
Tak, a jak to mówił Dzierżyński, ufaj, ale sprawdzaj.
Także dziękuję bardzo za tą audycję. Dzięki.
Bardzo dziękuję, panie Adamie. Cieszę się, że pan jeszcze raz zadzwonił. Dobrej nocy.
Dobrej nocy.
Dzisiaj jest pierwszy, tak? Mamy tutaj 81. rocznicę, tak. Więc apeluję też do wszystkich, żeby o tej 17 wstali z fotela i uczcimy, bo tam chłopaki i dziewczyny szły na śmierć za nas, także tak. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
To był prawdziwy świat, a nie analogowy.
Dziękujemy, panie Adamie.
Przyłączam się do tego.
Dobranoc.
Dobranoc. A my wracamy za chwileczkę. Jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć, zostawiłem sobie na sam koniec. To będzie niespodzianka. Panie Jerzy, dodzwonił się do nas. Mamy jeszcze kilkanaście minut audycji. Dobry wieczór. Kłaniamy się, panie Jerzy.
A ja powiem dzień dobry, w środku nocy.
Dobrze, panie Jerzy. Dzień dobry.
Jak zwykle ciekawa audycja. Jest o czym porozmawiać, jest nad czym się zastanowić. Ja przede wszystkim zwróciłbym na to uwagę, że panowie od czasu do czasu mówicie o dobru, jakim niesie internet. To jest niesamowita kopalnia wiadomości, niesamowita wiedza, którą mogą się posłużyć fachowcy, specjaliści w danych branżach, w danych dziedzinach. Mogą się podzielić, wymienić własnymi uwagami właściwie na każdy temat. Nie wiem, czy powinniśmy zwracać uwagę na pewnego rodzaju te minusy. Nie jesteśmy w stanie, wydaje mi się, osiągnąć i wyeliminować tych minusów, które również ze sobą niesie internet. Bo nie wiem, czy była w pierwszej godzinie poruszona, nie słuchałem, sprawa opinii Stanisława Lema, świętej pamięci.
Mm-hmm. On przewidział internet.
Tak, bajki robotów to ciekawy człowiek.
Wyraził swoją opinię. Powiedział, że dopóki nie było internetu, to nie wiedziałem, że na świecie jest tylu, mogę się wyrazić, idiotów.
To
bogactwo.
Stracili okazję, żeby milczeć.
Tak, odkrył, że są te minusy takie potężne, których nie się w stanie wyeliminować. Nie wiem, czy nie przykładamy za mało uwagi do odpowiedzialności za to, co się dzieje w internecie, że powinny być jednak kary i to takie solidne, drastyczne dla tych najbardziej skrajnych przypadków. Mhm. które powinny być z tego naszego życia codziennego eliminowane.
Myślę, że jakaś nowa kodyfikacja by się w ogóle przydała, która by te wyzwania jakoś nazwała i określiła.
Ja myślę, tak się wtrącę i myślę sobie, że mamy do tego odpowiednio powołane komórki. Myślę sobie, że to, co jest, do czego doświadczamy i co nam serwuje sieć, to my się tego uczymy i my staramy się zapobiegać, wdrażać jakieś działania profilaktyczne. Mamy komórkę w komendzie głównej policji zajmująca się właśnie cyberbezpieczeństwem, ale nie tylko właśnie w policji, ale też w innych organach, więc tak naprawdę...
Tylko to, czy to się nad całym internetem zapanować, bo tu mamy mocną obawę.
Tak, co pan Jerzy mówi a propos tego, żeby te kary były srogie, no to też pytanie, kwestia właśnie tej kodyfikacji, ale panie Jerzy, no naprawdę... Dziękuję, że pan do nas zadzwonił, bo to też bardzo ważny głos.
Ja panie Jerzy, na jedną rzecz jeszcze zwrócę uwagę. To, co pan powiedział o tym, że to jest kopalnia informacji. Mhm. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem z jedną osobą, która wskazała, że jej zdaniem tych złych informacji jest więcej. Ona powiedziała, że ponieważ te podstawowe możemy zweryfikować, ale coraz więcej jest fałszywek, a ludzie mają tendencję do tego, żeby ufać temu, co czytają w sieci. I teraz właśnie, gdzie tutaj znaleźć dobry balans?
No nie wiem, ja nie jestem receptą, nie mam recepty na to rozwiązanie, ponieważ mimo że jestem dziadkiem, jest wielu fachowców, którzy mogliby się na ten temat wypowiedzieć. Ja chciałem tylko jeszcze dwa zdania powiedzieć o tym, w jaki sposób ja podchodzę do internetu, bo mam telefonów ze sobą, wyobraźcie sobie panowie, 4.
O.
Ale nikt nie widział mnie, jeżeli nie poruszam się własnym środkiem lokomocji, ale środkami komunikacji publicznej, ale nikt albo bardzo rzadko widzi mnie ktoś właśnie w tych środkach komunikacji publicznej, żebym ja posługiwał się tym telefonem. Czyli to są, ja z internetu korzystam wybiórczo. To, co jest mi potrzebne, bo nie jestem w stanie być alfą i omegą we wszystkich dziedzinach. Nie potrafię porozmawiać na każdy temat, ponieważ ja jestem fachowcem określonej specjalizacji. Nie mogę być w tej dziedzinie, powiedzmy, z kimś wymieniać jakieś zdania i uwagi. Natomiast nie mogę o wszystkim być w każdej dziedzinie fachowcem. Nie mogę właśnie siedzieć non-stop. Że to jest nauk pewnego rodzaju, do tego doszliśmy, że szczególnie dzieciarnia zainteresowana i pochłaniająca te bity, niesamowite ilości bitów informacji służące rozwojowi, ale nie tylko, no to już jest rzecz, no, o której niech się wypowiedzą fachowcy. Ja dziękuję uprzejmie za...
Bardzo dziękujemy panie Jerzy. Ja tylko powiem, że jest pan w takim razie człowiekiem, który panuje nad tym, tym, czym jest internet, bo pan sobie nakłada granice, co nie jest takie proste.
To niełatwe.
I chyba każdemu to polecam.
No przecież to można z nadmiaru tych informacji oszaleć, że tak powiem.
Przebodźcowanie, to jest tak, w ogóle plaga.
Tak. Kojarzenie następuje, rozbieganie, jak pąsawica, tak, że i tu, czyli nigdzie. Właściwie staje się człowiek niczym, staje się człowiek ładnym narzędziem uzależnionym od internetu, a tego powinniśmy jak najbardziej
unikać.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Dobrej nocy, panie Jerzy. Wszystkiego. Właściwie dzień dobry, no bo przecież pan się z nami przywitał. Jeszcze raz dzień dobry w takim razie i dobrego dnia życzę.
Do widzenia w środku
Do widzenia w środku nocy. No tak, tutaj było parę ważnych rzeczy, które padły. Bardzo podoba mi się to, że pan Jerzy sobie wyznacza granice, na przykład, że w środkach komunikacji nie używa. Telefonu, w domyśle internetu. No, może do zapłacenia za bilet, bo mi się zdarza niekiedy zapłacić.
Mi też. Ale myślę sobie, że pan Jerzy pokazał, że można w środkach komunikacji nie używać, ale też może po co? Bo może, żeby nie przegapić kolejnego przystanku, na którym mamy wysiąść, po prostu.
Na przykład, albo nie ładować przy chlebaku pod koła samochodu. Tomaszu, już chciałem powiedzieć Łukaszu do siebie. Następują już dziwne rzeczy w nocy dzisiejszej. Ty pracujesz w takim miejscu, gdzie dostęp do internetu jest ograniczony, albo nawet nie ma tego internetu. Jak funkcjonuje się w takim świecie z internetem na takiej cienkiej stróżce?
Powiem tak. Jestem przeszczęśliwy, że tam pracuję, ponieważ ograniczenia do tych mediów daje 8 godzin czasu, 8 godzin zdoby takiego czasem spokoju, że pracujemy po prostu, pracuję z człowiekiem, pracuję z ludźmi, z osobami, które gdzieś tam się zgubiły w życiu i pokierowały swoim życiem i swoim zachowaniem tak, że gdzieś tam weszły w kolizję z prawem.
Jak się państwo domyślacie, jaki to jest pensjonat, no to, to już chyba Tomasz wyjaśnił.
Tak, wszystkiego nie będę mówił, ale chodzi o to, że jak pytasz mnie, jak tam bez internetu, myślę sobie, że ten internet, ta sieć jest dostępna tylko do niezbędnych rzeczy. I to pokazuje, że nam mimo wszystko wykonującym te zadania służbowe w takich przestrzeniach, to bardzo ułatwia. Dlaczego? Dlatego, że fokusuje nas na zadaniu. Fokusuje nas na pracy, a nie fokusuje nas na tym, żeby szukać kolejnego przepisu na babkę, babkę babci Jadzi, czy tam babkę piaskową, czy poszukiwanie kolejnej pary butów, czy poszukiwanie czegoś. Przepraszam. A pracujemy z człowiekiem i to jest bardzo ważne w tym momencie.
Też mamy, z człowiekiem.
Tak, uwagę mamy, poświęcamy uwagę temu człowiekowi, który jest po drugiej stronie. A gdybyśmy mieli sieć, gdybyśmy mieli internet, to pewnie wpadlibyśmy w ten wir, w tą czarną dziurę i pewnie byśmy tego człowieka nie zauważali, byśmy pomijali. Oczywiście tam internet jest w niewielkim stopniu, on nam służy do po pierwsze wymiany informacji albo pozyskania jakichś informacji, ale to jest, proszę państwa, no, ale nadal korzystamy też z takiej wersji analogowej, że piszemy pismo i na to pismo dostajemy odpowiedź.
Mówiliśmy przed audycją, kiedy cię zapraszałem, wspominałem o tym, że Anders Breivik, słynny morderca z Utoi, który zabił bodajże 90 osób, odsiaduje wyrok dożywocia albo długoletniego więzienia,
tak, długoletniego więzienia
w Norwegii. W ramach apelacji zażądał dostępu do internetu, bo nie ma go w tej chwili, z tego co się orientuje, i powołał się na prawa człowieka.
Poczekajmy, jakie będzie rozstrzygnięcie, chciałbym tak już dyplomatycznie powiedzieć, bo myślę sobie, że to będzie bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ...
Precedensowe być może.
Tak, ale myślę sobie, że to jest jedno, prawa człowieka to jest jedno, ale też myślę sobie, że z uwagi na ustrój prawny, który panuje w Norwegii, no to oni mają swoje narzędzia do tego, żeby nałożyć jakieś sankcje za zachowanie, które było niezgodne z prawem, po prostu.
Łagodnie powiedziane.
Dyplomatycznie.
Zapytam, bo przewrotność dla mnie zwycięża. Czy między więźniami, którzy są pozbawieni dostępu do internetu, ułatwi o relacje? Ja wiem, że to jest specyficzna mikrospołeczność i tam są inne obciążenia, ale myślę o small talk, o, nie wiem, funkcjonowanie w takim...
Powiem tak, szanowni państwo...
Ja nie wiem, czy to jest w ogóle reprezentatywna próba, żeby powiedzieć, co by robili ludzie bez internetu.
Ja myślę sobie, że okazuje się, że ludzie zaczynają pisać listy, przychodzą i proszą o adres konkretnej instytucji, które otrzymują i piszą do niej też list, piszą prośbę, zapytanie. Jeśli chodzi o to, w Polsce opieramy to na kodeksie karnym wykonawczym, czyli jakby to powiedzieć, mamy narzędzie do tego, ustawę do tego, żeby jakoś sankcjonować to, w jaki sposób się tam funkcjonuje. Ale wracając do small talków, to tak, okazuje się, że ludzie zaczynają ze sobą nawiązywać kontakt. Ja powiem tak, pracuję z osobami uzależnionymi w oddziale terapeutycznym i okazuje się, że na przykład ludzie zaczynają grać w taką grę, która się nazywa Uno. zaczynają używać gier takie jak na przykład skrable.
To jest gra karciana, tak. A skrable to z kolei jest gra figuratywna.
Ale to okazuje się, ale to wymaga komunikacji. Przychodzi, mówiąc tak już żartobliwie, Janek do Zenka i rozmawiają sobie na ten temat, grają w państwa miasta, proszę państwa. Kartka, prawda? Naprawdę.
Robią te linie.
Tak, i rozmawiamy, tak. I to jest ciekawa historia, bo może się okazać, że nikt by w to nie uwierzył, ale to takie powiedzenie, które jeszcze pamiętam, ludzie listy piszą, to się okazuje, że w przestrzeniach penitencjarnych to funkcjonuje i to w bardzo, bardzo ma to dobry poziom i chyba to też uczy człowieka. To właśnie to słynne słowo, o których niektórzy mówią, że nie istnieje, a ja mówię, że istnieje. Czyli ta resocjalizacja, czyli dostaje kartkę, długopis, znaczy dostaje, ma kartkę, długopis, pisze i pisze prośbę, pisze do mamy, do taty, do brata, do siostry i to wszystko działa.
Wyobrażasz sobie taki świat z internetem, w tym świecie, w którym funkcjonujesz?
Żeby moi podopieczni mieli dostęp do internetu, wtedy taki myślę normalny. Sobie, że... Myślę, że to, że nie mają dostępu do internetu takiego właśnie takiego, no właśnie nie mają. Mhm. Mają, to są pewne restrykcje związane właśnie z pobytem w takiej przestrzeni. No myślę sobie, że to jest dobre, że tego tam nie ma dla nich. Bo myślę sobie, że to by bardzo mocno zaburzało procesy, czy nawet terapeutyczne, czy właśnie te resocjalizacyjne.
Ja oczywiście nie chcę zawracać Wisły kijem, bo my tego procesu nie powstrzymamy i nie będę teraz udowodniał, że powinniśmy wszyscy niemalże się mentalnie zapuszkować i odejść od internetu. Bo to
ale byłby... może to byłby dobry sposób. Pustelnicy jakoś funkcjonują bez internetu. Są osoby, które są czy mnichami różnego rodzaju zakonów, czy są zakony kontemplacyjne, czy są mnisi Shaolin, no nie ma tam internetu, tak, no, albo jeśli jest, to jest w bardzo ograniczonym sposób. Są osoby, które właśnie idą w taką pustelnicze życie.
Ale to cały czas nie jest mimo wszystko model społecznego funkcjonowania, no to jest cały czas biegun gdzieś bardzo, bardzo skrajny. Natomiast możemy rzeczywiście parę mądrych cytatów sobie z tej audycji zostawić. Jeszcze jeden, który znalazłem, również z jednego z artykułów i to jest Michał R. Wiśniewski, który w zakończeniu swojej książki Wszyscy jesteśmy cyborgami, jak internet zmienił Polskę, napisał: przyłapuję się na tym, że internet coraz rzadziej sprawia mi radość. Trudną iskierkę radości, gdy się ogląda dawny plac zabaw zamieniony w poligon wyścigu zbrojeń. Mógłbym się wylogować z Facebooka, ale nie mam dokąd pójść. O. Strasznie smutna konkluzja.
Znaczy, to może autor nie ma dokąd pójść, ale my mamy dokąd pójść, szanowni państwo. Piękne przestrzenie. Mamy jeszcze lato. Ja wiem, że mamy lipcopad, bo usłyszałem dzisiaj takie, że...
Nie znałem.
Pogoda nam dzisiaj, ale to w jednej z rozgłośni radiowych usłyszałem, że mamy lipcopad. Ale mamy dokąd pójść. Po prostu pójdźmy do drugiego pokoju. Jeśli jesteśmy samotni, to pewnie możemy znaleźć miejsca, w których możemy się spotkać, nawet usiąść w parku Wilsona obok, za ścianą tutaj, czy pójść na Soła, czy pójść nad poznańską Maltę, czy pojechać do Kieksza. Ale wracając tutaj do tego, mamy dokąd pójść. Wystarczy wyjść, otworzyć drzwi i pójść. I okaże się, że mamy dokąd pójść. Kroczenie przed siebie jest celem samym w sobie. I myślę sobie, że nie zgodzę się tutaj z autorem, ale rozumiem tego smutek, bo mój poligon i pewnie twój też, który sami sobie wytaczaliśmy nogą i w kapsle graliśmy, on dzisiaj być może jest takim...
Nie, ja miałem Olafa Ludwiga.
O, proszę.
Zatopionego w wosku.
O, ale to są ciekawe historie i graliśmy w grzyba, w ziemię i coś tam. No, ale wrócę do tego... Możemy się uratować. Zajmijmy się samymi sobą. Zajmijmy się sobą. Znajdźmy czas dla siebie, dla swoich bliskich, dla swoich dzieci. Tutaj idąc za słowami naszego pana Adama. I to tak naprawdę zainwestujmy w siebie. Nie w internet. On myślę, że będzie się rozwijał. ale my musimy znaleźć czas dla siebie.
A czasami sobie zajrzyjmy do internetu, żeby sprawdzić pogodę aktualną, tak, rozkład jazdy autobusów, kupić zakupy, czy zrobić zakupy w całkiem niezłej cenie na drugim końcu świata. Tak. Taki internet jest jak najbardziej wskazany. Mm. Wszystko jest dla ludzi, ale dzieci są mimo wszystko najważniejsze. To jest chyba, to jest główna konkluzja.
Tak, to dzisiaj pan Adam nam zaindukował, myślę, że to chyba z tym też kończę, że jednak to jest nasza przyszłość, że musimy się nimi zaopiekować. I wydaje mi się, że też wszystkich, którzy nas słuchają, też polecam, żebyście też czasami głośno mówili, że jeśli jest coś do zmiany, to warto o tym powiedzieć głośno i wyraźnie i warto czasami pukać do drzwi, bo one w pewnym momencie się i tak zostaną otwarte.
Dziękuję, że państwo byliście dzisiaj z nami. Towarzyszył nam Tomasz Kilarski, psycholog, specjalista od terapii uzależnień. Mam nadzieję, że parę z tych zdań, które tutaj padły, mocno nam zapadną w pamięci i ja na pewno tę audycję zapamiętam. Program realizował Adam Loch. Dobrej nocy, dobrego dnia, w zależności od tego, gdzie państwa zastanie dzisiaj druga w nocy.
Dziękuję.
Nocne rozmowy.